Poprzedni rok szkolny był czasem intensywnych reform wdrażanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Od dzisiaj uczniów czekają m.in. zmienione listy lektur i ograniczone podstawy programowe, likwidacja przedmiotu historii i teraźniejszość na przykład. Szkoły wdrażają z kolei pakiet zmian organizacyjnych. Jaki to będzie rok szkolny 2024-2025 nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych. Porozmawiam o tym dzisiaj w studiu z naszymi kolejnymi gośćmi. Joanną Sadłowską-Schroeder, nauczycielką języka polskiego w 9 Liceum imienia Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie. Dzień dobry, dobry wieczór. Ewą Budziach, dyrektor 1 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I na łączach jest także pan dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Szczecinie, Krzysztof Ponikowski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór wszystkim.
To może zacznijmy od pana dyrektora. Panie dyrektorze, jaki był początek roku szkolnego?
Początek roku? Intensywny i szybki. Dużo dzieci naraz, apele, powitania, informacje takie bieżące, najważniejsze plany lekcji. No i dzieci poszły odpoczywać jeszcze przy pięknej pogodzie.
Ja myślę, że
tej energii i czasu zabrało przygotowanie się do tego pierwszego, znaczy do tego tak, 2 września.
Ja myślę, że my ten pierwszy dzień roku szkolnego uwielbiamy, bo tak, wszystko przed nami, cały tydzień tak naprawdę jeszcze wolny, bo dopiero wszystkiego się będziemy dowiadywać, będą lekcje przygotowawcze, będą takie lekcje informacyjne, dopiero się wszystkiego dowiemy, a zeszyty są jeszcze czyściutkie, niepognieciane i nie ma nic w nich zapisanego, dopiero się zaczną pierwsze zapiski. To jest rzeczywiście bardzo, ten początek jest ekscytujący. Ciekawe, na ile starczy sił. Co czeka pana w tym roku? Jak pan sądzi?
Wie pani co, takich, znaczy mówi się o tych zmianach i pisze w internecie. Dramatu nie ma, powiem tak. Ostatnie lata pokazały, że zmiana stała się regułą, czyli normą. Zmiana stała się normą, gdzie normą powinna być taka stagnacja w oświacie, bo świata nie lubi takich zmian rewolucyjnych i spokój. To my przywykliśmy do ciągłych zmian. Zaczęło się od pandemii, wcześniej jeszcze był strajk nauczycieli, później pandemia, teraz wojna, więc my do zmian przywykliśmy. No, martwi to, że te zmiany są wprowadzane tak na hura, bez konsultacji, bez przemyślenia, tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Trzeba się do tego przygotowywać na ostatnią chwilę, zmieniać coś, co już jest ustalone, i tego oświata nie lubi, dyrektorzy tego nie lubią i nauczyciele tego nie lubią. Nikt nie lubi niepewności.
Mało tego, trzeba jeszcze zrobić tak, żeby uczniowie tego nie zauważyli, że krótko mówiąc, trochę nauczyciele są spanikowani, bo tyle tych różnych rzeczy się dzieje i oni muszą zachować spokój, przynajmniej wobec nich. Pani dyrektor, jak to u pani, jak pani spogląda na ten rok? Zacznijmy od tego, jaki to był dzisiaj dzień, no bo przecież nowi uczniowie, nowe klasy. A z tego, co ja pamiętam, no nie wiem, do ile jest teraz pierwszych klas?
Jest mniej niż było w poprzednich 2 latach, dlatego że te poprzednie roczniki 2023 i 2024 to były podwójne 6- i 7-latki. Teraz już pozostali ci, którzy wcześniej do szkoły nie poszli, czyli to pokolenie, które poszło do szkoły w wieku 7 lat, więc na przykład w moim liceum w ubiegłym roku przyjęliśmy 12 oddziałów do klas pierwszych, natomiast w tym roku 5.
Czyli ile było do
L.
Od to za A moich do czasów, L. Muszę państwu przyznać, że to my z panią dyrektor jesteśmy koleżankami z jednej szkoły.
To
za naszych czasów to było chyba do E, z tego
do
co
e,
pamiętam.
Później nawet był taki krótki moment do J, do L nie było w tym liceum nigdy, natomiast no jak widać jest ten regres demograficzny widoczny, ale nawiązując do wypowiedzi kolegi Krzysztofa ze szkoły podstawowej nr 8. W pełni się zgadzam. Zmiana wpisała się permanentnie w naszą rzeczywistość oświatową. przywykliśmy do niej, choć jej nie lubimy w takim rewolucyjnym wymiarze, bo oczywiście ewolucyjnie musimy się zmieniać i szkoła się zmienia, otwiera się na projekty, łamiemy ten klasowo-lekcyjny system nauczania, pokazujemy młodzieży, jak wygląda świat, wprowadzamy tutaj też decyzją ministerstwa nowe zagadnienia, wkracza z wielkim impetem cyfryzacja, więc do tego wszystkiego musimy się przyzwyczaić i to zaakceptować. Tu z kolei z koleżanką Joanną rozmawiałyśmy, że właściwie cokolwiek przed wejściem do studia, że cokolwiek by się nie działo, to w takim normalnym, funkcjonującym, demokratycznym państwie szkoła musi realizować politykę oświatową tego państwa. Na szczęście ma sporo autonomii, jeżeli chodzi o metody i sposoby. Ja dzisiaj byłam na przepięknej inauguracji nowego roku szkolnego, gdzie mogliśmy podziwiać talenty młodzieży i piękną przestrzeń szkoły podstawowej numer 7, która oddawała swe podwoje przy ulicy Miłosza, drugi budynek. Więc to napawa optymizmem, że mamy zdolną młodzież, mamy tę energię, którą chcemy spożytkować, no nie po to, żeby w jakiś sposób nudny, schematyczny przekazywać wiedzę, tylko no, dążyć do tego, żeby ci młodzi ludzie, którzy z taką fascynacją przekraczają w wieku 6-7 lat próg szkoły, żeby tę fascynację mieli w sobie no, do tego 19 czy 20 roku życia, dopóki nie jest. I dalej, by też zrozumieli, że XXI wiek to jest w ogóle czas nauki. My jesteśmy w permanentnej edukacji. Nie ma możliwości takiej, żeby powiedzieć, już wszystko opanowałem i teraz tego będę odcinał kupony, wszystko wiem. Świat się tak zmienia, że my musimy nadążać i do tego typu edukacji szkoła dzisiejsza musi przygotować, czyli do tego kształtowania umiejętności właśnie odkrywania prawdy o świecie i odnajdywania się w tym świecie.
No i w tym wszystkim jest nauczycielka języka polskiego. Z jednej strony jest fascynacja światem, pięknych pełno lektur, a z drugiej strony jest pewien schemat drogi, którą się przeszło. I teraz trzeba w tą drogę zabrać młodych ludzi. Zestaw lektur, wiem, że on się przecież w naszym życiu też zmienia. My uwielbiamy coś, co lubiliśmy w liceum, dzisiaj jakieś się wydaje nudne. Coś, co było wtedy strasznie nudne, staje się zupełnie fascynujące. I w tą drogę nauczyciel polskiego musi zabrać młodzież. Jak to zabrać, kiedy lektury niektóre wypadają, a niektóre dochodzą?
Myślę, że odpowiedzią jest to, co przed chwilą usłyszeliśmy, czyli ta pasja, która nie powinna nas opuszczać. Od razu myślę o tym, jak dobrze by było, żeby było dużo młodych nauczycieli, którzy właśnie mają ten zapał do tego, żeby zachęcać młodzież do różnych, przeróżnych rzeczy, również czytania lektur. Ja myślę, że to jest możliwe i wciąż pracuję nad tym, żeby przekonywać nauczycieli, bo pracuję nie tylko w 9 liceum, ale również w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, że jednak mamy w obrębie tego kanonu jakąś możliwość ruchu. I teraz w tym roku jest ona ciut większa i to cieszy. Pewne lektury wypadły i rzeczywiście ja zapatruję się na to pozytywnie. Oczywiście abstrahując od tego, że jedni woleliby, żeby takie lektury się znalazły w kanonie, drudzy inne, ale jest ich mniej. To znaczy, że będziemy mieli więcej przestrzeni, żeby tymi lekturami zainteresować. I myślę też jako polonistka, że nie mogę bać się tej podstawy i nie mogę się bać lektur obowiązkowych. I jeżeli ja czuję, że potrzebuję na tę lekturę 3 tygodnie, to ja ją zrobię w 3 tygodnie. A tę drugą poświęcę na nią 2 lekcje, no bo pewnie nie będę mogła poświęcić więcej. Ale ja się nie mogę bać. I ta panika, o której pani mówiła na początku, nie może nas dotyczyć. My musimy nie tylko udawać spokój, my musimy ten spokój mieć w sobie. Przemyśleć, zastanowić się, podzielić, wydzielić. I nawet w najgorszych warunkach poradzimy sobie. Ale te warunki stały się teraz ciut lepsze i żywię nadzieję, że to będzie taka droga ku temu, co sprawi, że te podstawy i te lektury zmienią się.
Wiemy doskonale, że nasze bycie w szkole, oczywiście w liceum najbardziej, ale teraz do pana dyrektora jeszcze się zwrócę. Podstawówka, jeżeli ona jest, szkoła podstawowa, jeżeli jest takim dobrym czasem dla młodego człowieka, to ona go naprawdę całkowicie ukształtuje, a potem liceum to pozwoli, powinno mu przynajmniej ten czas szkoły średniej powinien nam te skrzydła pozwolić rozwinąć. Czego pan się najbardziej obawia, a może na co pan najbardziej czeka w tym roku szkolnym?
Czy obawiać się nie obawiam niczego. Czekam na co czekam. Na pewno stabilizację, może nie do końca związaną z oświatą, ale to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, bo to, myślę, przesłania nam wszystkim, i dzieciom, i nauczycielom, i nam ludziom. Zabiera nam dużo energii i zajmuje naszą głowę. Nie możemy się skupić do końca na takiej... Nie możemy się wyluzować po prostu. Jeśli chodzi o szkołę, czekam na taką prawdziwą reformę. Bo to są takie pierwsze jaskółki, chociażby to okrojenie podstawy programowej. Nie wiem, czy ona powinna być... pewnie okrojona również, bo mówi się od lat, że dzieci są przemęczone i uczą się więcej niż ich rodzice, więcej czasu poświęcają na naukę niż ich rodzice na pracę. Ale zmienić tą podstawę trochę w kierunku takim praktycznym. No uczymy się, my to widzimy, uczymy się wiedzy, która w dużej części później nam się w życiu nie przydaje. Musimy tego dzieci nauczyć, bo to no, później kontynuują tą naukę w szkołach średnich, ale kończą edukację i o tym wszystkim zapominają. Nie jestem aż tak mądry, żeby stwierdzić, wiem w jakim kierunku ma to pójść, ale jak to zrobić i jak to okroić, jak zmodyfikować, ale marzy mi się edukacja, która nabierze bardziej praktycznego wymiaru. Marzy mi się edukacja taka typowo projektowa, że dużo tego czasu w roku szkolnym będziemy poświęcać na takie zajęcia międzyprzedmiotowe, gdzie dzieci będą się uczyć, będą wiązać ze sobą treści z różnych przedmiotów, bo to jest potrzebne w życiu później.
No to jest niezbędne w życiu, prawda? Tak, nie tylko
nie
potrzebne.
Oddzielnie na jakiś problem trzeba tak globalnie. A czego się boję? W sumie nie boję się niczego. Gdybym się bał, to bym nie był dyrektorem. Bym się zajął czymś innym, gdyby mnie to przerażało. Ja akurat lubię wyzwania i zmiany i dostosowywać się do tych zmian, chociaż nie lubię, kiedy one są takie nagłe, niektóre nieprzemyślane. Ale no, jeśli ktoś jest nauczycielem, mówi się, że jest to zawód, misja, no to będzie to lubił zawsze, co by się nie działo dookoła tego. Myślę, że te zmiany idą w dobrym kierunku. Tak jak tutaj pani powiedziała, koleżanka, nauczycielka języka polskiego. Ale ja czekam na taką kompleksową reformę, o której się mówi, że będzie kompleksowa modyfikacja podstaw programowych, tak całościowo. Na razie ona została po prostu okrojona. Według mnie dobrze, to nawet powinno być zrobione troszkę odwrotnie, bo wiosną dzieci dostały prezent w postaci zakazu zadawania prac domowych, a to trochę działało na ich niekorzyść, bo wymagania się nie zmieniły, czyli dzieci powinny opanować ten sam materiał bez dodatkowej pracy, a to jest bardzo ciężko w sytuacji współczesnej szkoły, więc najpierw powinna zostać ta podstawa okrojona, później te zadania domowe zniesione, czy zmniejszone, czy zmodyfikowane, a w następnej kolejności taka prawdziwa reforma. Ja tak porównuję naszą oświatę i wyniki naszych uczniów z tymi uczniami z zagranicy, z zachodu, i my naprawdę, nasi uczniowie osiągają wysokie laury i w konkursach międzynarodowych, i w statystykach jesteśmy wysoko. Tylko my mamy przygotować młodego człowieka do życia w społeczeństwie, do przyszłej pracy, do budowania siły narodu. A jak spojrzeć na gospodarki polską i zachodnią, no to jest zupełnie inaczej, ale tamta edukacja jest bardziej praktyczna. Oni się uczą rzeczy potrzebnych w życiu codziennym. My się uczymy wiedzy w dużej części encyklopedycznej, która później w dużej części zostaje zapomniana.
No właśnie, myślę, że to jest niezwykle istotne. Dobrze, jeżeli mamy jakby szerokie horyzonty, ale tak, czy rzeczywiście...
Ale nie wszyscy muszą, nie wszyscy, to nie jest wszystkim potrzebne. No, nie wszyscy kończą studia, nie wszyscy robią maturę, nie wszyscy będą...
I nie wszyscy muszą.
Nie wszyscy muszą, tak. No, dla każdego znajdzie się miejsce w tej strukturze społecznej i zawodowej. Nie to mnie martwi, ale to już da przeszłość, taka może nie likwidacja, ale znaczne zmniejszenie szkolnictwa zawodowego w szkołach średnich, czyli wmówienie ludziom, że zawodówka to nie, że trzeba zrobić maturę, bo po maturze to będzie świat stał otworem, a tutaj później matura, studia i ludzie szli do pracy na kasę, nie w swoim wyuczonym zawodzie.
No właśnie, MEN mówi, że stawia na szkoły zawodowe i techniczne. Z tego wynika, że jeszcze pani dyrektor się tego nie boi, bo to, że dopiero stawia, to nie znaczy, że nagle te technika otwierają bardzo szeroko drzwi i że wszyscy tam pójdą. Choć rzeczywiście myślę, że wyuczony zawód to jest coś naprawdę bardzo dobrego.
No, bez wątpienia. Ja myślę, że tę świadomość decydenci oświatowi mają już od paru lat. To taka w poprzedniej reformie, jeszcze poprzedniej, była taka idea właśnie zmierzająca nie do zbagatelizowania szkolnictwa zawodowego, tylko do tego, żeby zanim będzie to wyspecjalizowanie zawodowe, żeby jednak młody człowiek miał tę wiedzę ogólnokształcącą i było mu się łatwiej przekwalifikować w tym dynamicznym i zmieniającym się świecie.
No wiemy, że to tak się nie stało.
Ale
i
to
że...
okazało się ideą fix trochę. I później musieliśmy do tego wrócić. W Szczecinie ta struktura została dość mocno ocalona przed tą degrengoladą, kiedy tworzono licea profilowane i praktycznie nie dające, że licea profilowane nie w rozumieniu nachyleń programowych, tylko takie quasi uzawodowione, ale to jest przeszłość. Myślę, że trzeba spojrzeć w tej chwili jednak na takie kształcenie, które zakłada i małą akademię, jak się kiedyś nazywało liceum, czyli taką, która jest tylko krokiem do dalszego rozwoju na wyższych uczelniach i taką, która daje dwustopniowe wykształcenie zawodowe. Technikum, które przygotowuje do studiowania, bo może ona zdać maturę, ale jednocześnie mieć zawód. No i są szkoły branżowe, stricte zawodowe, które odpowiadają na szeroki rynek pracy i one są niezwykle ważne i potrzebne. Ja myślę, że to gdzieś są zaszłości, które pokutują w takim przekonaniu, jak tu kolega mówił, że to może coś gorszego. Myślę, że jeżeli media będą pokazywać i te media oficjalne, i te media internetowe, bardziej niszowe, że właściwie każdy jest potrzebny w tym społeczeństwie, każdy jest ważny, to może brzmieć dość górnolotnie, ale jest jednocześnie prawdziwe, tak? Bo to dopiero jak potrzebujemy fachowca do wyregulowania okien albo pomalowania mieszkania, to zaczynamy doceniać fachowość, że to jednak przychodzi ktoś, kto jest w tej dziedzinie kompetentny i wcale nie musi mieć szerokiej wiedzy encyklopedycznej z filozofii czy historii sztuki, żeby znakomicie swoją i być też głęboko świadomym swego humanizmu, swego człowieczeństwa w takim wymiarze, w jakim jest mu to potrzebne do budowania relacji, do odnalezienia się w tej rzeczywistości, w której funkcjonuje. Czyli to szkolnictwo musi być dwutorowe. Oczywiście w specjalistycznym kształceniu zawodowym nie można pomijać tego kształcenia koniecznego, humanistycznego, bo jesteśmy wszyscy ludźmi.
Ale pani dyrektor widzę, że jest dość otwarta i wcale się nie obawia, że jeżeli będzie miała trochę mniej uczniów i będzie mogła im jakby zająć się nimi, może nie chciałaby się trochę lepiej, chociaż akurat w jedynce się nieźle zajmujecie uczniami. No wiem, że się nic nie zmieniło przez lata, w których mnie tam już nie ma, a przecież wiemy doskonale, że nasza szkoła była onegdaj niezwykła i mam nadzieję, że tak nadal jest. Literatura to jest taki, no bo ciągle to jest jakby taka dziedzina życia, z którą obcujemy praktycznie przez całe nasze życie. Może nie wszyscy, ale ci, którzy tego nie robią, nawet nie wiedzą, jak wiele tracą. Co zrobić, żeby ta umiejętność była rozbudzona, a nie zatrzymana w tych młodych ludziach?
No ja myślę, że też nie powiem tutaj czegoś odkrywczego, bo wszyscy wiemy, że na pewno tę potrzebę rozbudzi coś, co jest młodemu człowiekowi bliskie. I tych tekstów, które oddziałują na wyobraźnię młodego człowieka i są mu jakieś potrzebne, z bohaterów, z którymi on się może utożsamiać, potrzebujemy. Myślę też, że potrzebujemy dużo współczesnej literatury i tu bym powiedziała, że ta, jeżeli możemy mówić o tej reformie i podstawy programowej z 2018 roku, no była taka próba, tak żebyśmy poszli ku tej literaturze współczesnej i tu muszę powiedzieć, żywiłam jakieś nadzieje, że rzeczywiście damy młodzieży możliwość poczytania tego, co pisze się u nas i za granicą współcześnie, to są wspaniałe rzeczy. No oczywiście skończyło się na tym, że znowu na egzaminach mamy dziady, lalkę zrezygnowano troszeczkę, tak, ale kordiana.
A to jest dobra książka.
A to jest dobra książka, dokładnie. I myślę, że to jest ta droga, chociaż jeszcze chciałam, bo myślałam o tym bardzo i chciałam to powiedzieć, że my pracujemy na bardzo trudnych tekstach. Mi się wydaje, że jeden, dwa trudne teksty w roku byłoby wystarczająco. Czemu nie czytamy więcej esejów, reportaży, krótszych form, ambitnych, tak, pisanych przez naprawdę wykształconych ludzi, przez twórców, przez artystów, ale żeby móc rzeczywiście popracować na tych krótszych formach. Ja rozmawiałam na ten temat z taką grupą z Danii, która nas odwiedziła jeszcze w innej szkole 2 lata temu i oni naprawdę mają 3 lektury w roku plus artykuły. I czy to nie byłoby, przynajmniej na tym poziomie podstawowym, lepsze? I myślę, że tu byłaby droga. Można byłoby się skupić bardziej, rozpracować te teksty lepiej. No myślę, że gdzieś te opowiadania, które dzisiaj mamy w podstawie programowej, mogą spełniać taką funkcję i też zachęcałabym do tego, żeby z tego korzystać.
Czy są teksty na przykład piosenek, które są w lekturach szkolnych?
Jest poezja śpiewana, więc pod tym kątem bardziej patrzymy. Oczywiście piosenki jako no te popularne nie są niestety takim tekstem, który można użyć jako lekturę obowiązkową, tak? To jest zawsze kontekst, ale uwaga, propozycja uczennicy na koniec roku, pamiętam, żebyśmy tak spędzili milej czas, poszukajmy fajnych motywów w piosenkach i się okazuje, że te piosenki to nie są tylko banały i przepraszam za wyrażenie, jakieś kiczowate rzeczy, których nie można słuchać. Nie, oni pamiętają. Ja już też, prawda, mam swoje lata, w związku z czym piosenki mojej młodości, oni je znają, cenią i tam szukali motywów literackich, które poznali właśnie przy okazji literatury romantyzmu, bo to była druga klasa. Także jak, bo ja z zachwytem w ogóle słucham państwa i ja się nie mogę nigdy za dużo nadziwić, jakich ja mam wspaniałych kolegów i koleżanki, naprawdę, naprawdę. I tu pana i panią dyrektor. To jest prawda. Dajmy tym dzieciom i tej młodzieży możliwość działania. To są wspaniali ludzie. Ja się będę upierać przy tym, naprawdę w każdej szkole. Tylko musimy dać im trochę oddechu i zdjąć z nich te liczne obowiązki, podstawy.
Doskonale wiemy, że jeżeli spotykamy na swojej drodze szkolnej kogoś, kto nam zaufa, wyciągnie talent któryś, to potem to bardzo dobrze rokuje na przyszłość. Mówiąc o współczesnych tekstach, myślę, że wiele osób, a wiem, że tak kiedy Sanach zaśpiewała Pawliczewską Jasnorzeską, tak. Wprawdzie ta interpretacja może nie jest zgodna z pewnym kanonem, ale myślę, że mnóstwo młodych ludzi usłyszało po raz pierwszy o Pawlikowskiej Jasnorzeskiej, że kto, że jak, że ona tak pisała. Zdziwieni, a jednak to jest przecież dla nas utwór bardzo znany. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to usłyszałam, mówię, no ja znam ten tekst, ale co to jest? Ponieważ tak jest inaczej zinterpretowany, ale o to chodzi w sile poezji, prawda?
Tak, żeby te teksty ożyły. I to, co mówiłam od 3 tygodniach robienia lektur, my w ten sposób pracujemy, ja zawsze tak pracuję z młodzieżą, z dziadami częścią trzecią. Jakie, i to w różnych szkołach, tak? Nie mówię tylko o tych najlepszych szkołach, ale też innych, bardziej wymagających. Młodzież się otwiera, młodzież zaczyna rozumieć tego Konrada, tylko my musimy dać im czas. Ja nie mogę robić lektury w 4 godziny, bo wtedy na pewno niewiele zrozumieją. Ewentualnie mogę zrobić z treści, prawda, kartkówkę i bardzo się cieszyć, że odhaczyłam kolejną lekturę w swoim dzienniku. A to nie o to chodzi.
No to w takim razie mam wrażenie, pomimo iż tych różnych takich, czasami moglibyśmy powiedzieć, takich czarnych chmur nad polską edukacją, to widzę Państwa w dobrych humorach na początek tego roku i bardzo się z tego cieszę, że zechcieli Państwo tak optymistycznie z nami dzisiejszego wieczora porozmawiać. Joanna Sadłowska, Ewa Budziach i Krzysztof Ponikowski, oczywiście nauczyciele, zechcieli dzisiaj z nami porozmawiać o współczesnej polskiej szkole. Bardzo dziękuję. Anna Kolmer, Wawrzyniec Szwaja i Małgorzata Frymus. Dziękujemy za dziś. Jutro o 20:00 kolejne Radio Szczecin na wieczór.